Joanna Matuszewska, dobry wieczór. Czy są szanse na porozumienie między nastoletnimi wnukami a ich dziadkami, którzy dorastali w zupełnie innej rzeczywistości? Tak innej, że dzisiejsza młodzież kompletnie jej nie rozumie. O tym rozmawiać będę z moimi gośćmi. Anną Rejkowską, pedagogiem i psychoterapeutką z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I Andrzejem Urbańskim z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów w Suisłędu w Gdańsku. Dobry wieczór, Andrzeju.
Witam serdecznie.
Czy dziadkowie dla nastolatka to nadal ważne osoby, pani Aniu? Bo jak był mały, to spełniali często pewnie funkcje opiekuńcze. Potem to się trochę zmienia, kiedy dziecko dojrzewa. Jak to wygląda w nastoletnim życiu?
Ja myślę, że tak nie zmienia się ważność tych osób, tak? Tych osób starszych. Zmienia się może częstotliwość, zmienia się jakość. No, dynamiczny rozwój społeczny robi swoje, tak? Ten taki dostęp do mediów i te wszystkie inne historie, w których młodzież wartko uczestniczy, no powodują, że rzeczywiście te, tak społecznie ci dziadkowie od nas się oddalają, bo często słyszę, jak dziadek mówi do wnuka czy do wnuczki, mówi, teraz mi to przetłumacz, tak?
O co chodzi?
O co chodzi? Teraz mi to przetłumacz po prostu. Natomiast myślę sobie, że tego nie trzeba rozpatrywać w kategorii ważności, czy oni są dla nas ważni, czy nieważni. Jeżeli kontakt jest budowany od małego, to te osoby zawsze będą ważne. Te starsze dzieci, seniorzy rodów i tak dalej. No nie jest to mama, nie jest to tata. Nie są to takie zależności. To są dziadkowie, to są najczęściej opiekuni, którzy przerodzają się w ważnych przyjaciół. Przyjaciół nieoceniających, no takich po prostu obecnych.
Andrzej, ty pracujesz z osobami, z seniorami. Powiedz, jak oni, co oni mówią o swoich wnukach, o tych kontaktach?
Znaczy, to jest bardzo różnie, bo to są, każdy starszy człowiek albo senior ma swoją historię. I tak naprawdę można by każdego indywidualnie zapytać, czy ta historia jest ciekawa, interesująca, czy ona była związana z tymi relacjami właśnie dobrymi z wnukami, niezależnie od wieku, czy też wnuczek jest na przykład za granicą razem z rodzicami, albo pochodzi z rodziny rozbitej. Tak?
Ale są dumni ze swoich wnuków? Czy
myślę,
raczej...
że relacje wnuczek, babcia, dziadek, czy wnuk już bardziej, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz, że społeczeństwo nam się starzeje. Tak? To wiemy doskonale, statystyki mówią to bardzo wyraźnie, a to powoduje, a jednocześnie żyjemy dłużej. Czyli de facto te relacje między wnukami, prawnukami tak naprawdę będą dochodziły jeszcze. Ale te relacje zawsze będą ciepłe, sympatyczne. Oczywiście jest pewien margines, można powiedzieć, którego nie chciałbym nawet tutaj akcentować, w których relacje nie są najlepsze. Niemniej jednak ja sam, rozmawiając z tymi ludźmi, sam ze swojego doświadczenia uważam, że to są relacje bardzo ważne, mogą wnosić dużo więcej niż relacja rodzic. Dziecko.
Ja tak sobie myślę właśnie o tym, że ci dziadkowie, z którymi ty masz kontakt, to są ludzie aktywni, którzy szukają właśnie czegoś więcej niż tylko siedzenia w domu przed telewizorem i być może ich kontakt z wnukami jest trochę inny niż osób, które no, są mniej, że tak powiem, aktywne.
To jest ciekawe, bo powiedziałaś dziadkowie. I my specjalnie tworząc jakby to Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, zastanawialiśmy się, jak ich nazywać, tak? Bo dziadek, babcia w kontekście wnuczka, okej, ale na przykład człowiek starszy, albo senior, albo to już jest pewien kłopot dla ludzi po 65 roku życia, po 70, bo oni jeszcze nie chcą być sklasyfikowani w takiej grupie, która już jest na aucie. Oni dokładnie odwrotnie. Ja przynajmniej postrzegam, jeżeli zmotywuje się ich dobrze, jeżeli będzie się z nimi i pokazywało się jakieś wzajemne pomysły, ucząc się jedni od drugich, to myślę, że ten senior czasami może dużo więcej niż ten wnuczek. Ma więcej ochoty, ma więcej pomysłów, jest bardziej aktywny. Oczywiście sprawy fizyczne, zdrowia to jest osobny wątek, ale ja przyglądając się tym ludziom, mam wrażenie, że oni mają dużo więcej werwy i ochoty do życia niż ludzie młodzi dzisiaj.
No tak, my właśnie dzisiaj rozmawiamy o tym, jak to się może przełożyć na relacje z wnukami, z nastolatkami. I chciałam zapytać panią, pani Anno, co wpływa na te relacje? Może wpłynąć na to na przykład ogólnie stosunek nastolatków do rodziców, ich wzajemne kontakty? To się przekłada na relacje z dziadkami?
No jak najbardziej. To tak zwykło mówić, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń i doświadczeń naszych rodziców. I to co jakby zostanie przekazane, wdrukowane w tego naszego dzieciaka od małego, to w jaki sposób powinien wyglądać ten kontakt, tak? To na ile mamy zaufanie do tych rodziców, tak? W kwestii opieki i tak dalej. To jak są określone jakieś granice, to znaczy kto decyduje faktycznie o wychowaniu i co powinniśmy ustalać z babcią, z dziadkiem już od najmłodszego, że tak powiem, tego wnuka.
Ale skupmy się może chwilowo na takich relacjach codziennych. Na przykład na tym, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Czy są dla siebie uprzejmi, mili, mają do siebie szacunek i tak dalej. Jeśli nastolatek widzi w domu ten szacunek, to również ten szacunek będzie miał do osób starszych, bo to się wynosi z domu, prawda?
No to jest taka oczywistość, no to tak po prostu jest. No jeżeli wychowujemy dzieci w krzyku, wzajemnym braku szacunku i nie słuchamy siebie nawzajem w rodzinie, no to dzieci tak samo będą
funkcjonować. Czyli dzieci obserwują, jak my traktujemy na przykład swoich rodziców, tak? I później w ten sam sposób mogą ich traktować, albo...
No jest to taka matryca, którą się przenosi, tak? Sposób, jakość relacji, budowania tej relacji, sposób bycia ze sobą w obrębie rodziny i nie tylko w obrębie rodziny. To czy wyciągniemy tego młodego za ucho jeszcze jako dzieciaka i podniesiemy, nie wiem, w autobusie i powiemy, wstawaj, bo tutaj weszła starsza osoba.
Tylko z jednej strony ja włączę się w to, bo tak przysłuchuję się i wydaje mi się, że pewne rzeczy oczywiste, które nam się wydają oczywiste, nie są oczywiste dla innych. Mam wrażenie, że te rzeczy oczywiste powinniśmy permanentnie powtarzać właśnie dla dobra, bo jeżeli mówimy o relacjach wzajemnych, to one dotyczą i wnuków, i dziadków, ale też dzieci i rodziców. I wzajemnie rodzeństwa na przykład, tak? To jest coś, co zbudowane będzie na początku, będzie przynosiło efekt później. Ja to widzę po starszych ludziach schorowanych, których też mamy na oddziale. To nie jest tak, że oni są sfrustrowani na starość albo schorowani i do tego jeszcze sfrustrowani dlatego, że rodzina się od nich odłącza, albo gdzieś daleko jest, albo gdzieś za granicą, tylko gdzieś to życie toczyło się, tak? Oczywiście nie zawsze z przyczyn tego człowieka, tak, a nie inaczej, tak? Bo wiem doskonale, historia nam coś też pokazuje, ale jednak budowanie od podstaw pewnych zasad, o których pani wspomniała, jest ogromnie ważne.
Oczywiście, no to ja tak mówię jako oczywistości, o czymś, co wydaje mi się jest podstawą w ogóle w wychowaniu, w byciu z drugim człowiekiem. No to czy szanujemy drugiego człowieka, to czy go postrzegamy tak podmiotowo, a nie przedmiotowo, tak? To czy widzimy w tym seniorze, czy widzimy babcię, dziadka. No tak też tak chcę wrócić do tego. Mam wrażenie, tak rozmawiając nawet z pacjentami, że zmienia się trochę definicja słowa babcia i słowa dziadek. To znaczy, że nie kojarzy się to tylko i wyłącznie z tym starzeniem się, tak? Z tym takim, jestem na marginesie społecznym, ale z byciem babcią i z byciem dziadkiem, tak? To znaczy z tym jednak uczestniczeniem w roli, w tej historii rodzinnej, tak? Że ja teraz mam określoną, bardzo pozytywną, fajną rolę, przygodę nową.
No właśnie, i na ile powinni dziadkowie brać udział w wychowaniu wnuków? I w jakim zakresie? Czy na przykład mogą zwracać na uwagę na niewłaściwe zachowanie? Czy powinni raczej zostawiać to rodzicom i być takimi dziadkami, jak to się mówi, rozpieszczającymi, a nie karcącymi?
Pewnie, pewnie modele są różne i tutaj nie nam jest pewnie oceniać, który model jest lepszy. Znaczy, ja osobiście uważam, że rola rodzica, czy rola dziecka, czy rola dziadka i babci jest w zasadzie określona i opisana. Tak? Nawet tu można opierać się różnymi teoretykami i praktykami.
Ale mogą szacunek, dziadkowie z przyzwyczajenia mogą troszkę, bo wychowywali rodzica, no to teraz tak się trochę przerzucą na tego wnuka,
ale,
prawda?
Ale chodzi tak naprawdę o to, co pani Ania też powiedziała, o szacunek do wzajemny, tak? Bo my musimy mieć szacunek również do małego dziecka. To nie jest
oczywiście,
tak, że my jesteśmy prawda, tymi jedynymi, którzy wiedzą najlepiej. Jeżeli nie będziemy się słuchać wzajemnie, a myślę, że to jest chyba też... Człowiek starszy, to co mówiłem o tym, człowiek starszy bardzo potrzebuje wysłuchania. bycia z drugim człowiekiem, młodszym, starszym, to nie ma znaczenia, ale wysłuchania. Myślę, że na każdym etapie to jest potrzebne.
Ja tu się tylko jeszcze jednak wtrącę, że człowiek starszy potrzebuje wysłuchania i nastolatek potrzebuje ogromnie wysłuchania. Mam taką swoją absolutnie nieopisaną naukowo teorię, że to jest 50%, nawet chyba nie, nawet znacznie mniej pójdzie do rodziców, tak, tych naszych nastolatków, jednak zdecydowanie więcej tych młodych ludzi pójdzie do dziadków, do babci, o ile mają taką zbudowaną relację i mają taką możliwość. A wracając do tego, o czym tutaj próbowaliśmy mówić na samym początku, o tym, kto powinien jakby ustalać. Ja myślę, że te granice są dosyć płynne, ponieważ ci seniorzy nasi rodzinni, tak, te głowy najstarsze w rodzinie, czy te średnio stare seniorzy, mają swoje określone role. One są zależne od tego, czy to jest taka rola od początku opiekuńcza, czy to jest taka rola doraźna, czy to jest senior, babcia, dziadek, którzy są gdzieś tam oddzieleni jednak od rodziny, widują się okazyjnie.
Tu pojawia się temat mądrości życiowej, tak? Którą na przykład mogliby swoim wnukom przekazywać i opowiadać im o tym, jak było kiedyś, w kontekście tego, co mówiliśmy na początku, że często nie rozumieją na przykład pewnych warunków, w których wnuczek się, że tak powiem, porusza i żyje.
Mało tego.
Nie mają, nie są może tak biegli w różnych technologicznych sprawach i czasami nie mogą w tym zakresie zaimponować, prawda? Ale mogą w czym innym.
Ale to jest ciekawe, bo to, jeśli poświęcimy dla siebie czas i wzajemnie będziemy się szanować i to są te najważniejsze momenty, bo jeżeli rodzic nie poświęci czasu dziecku, to nie będzie traktowany później przez to dziecko w wieku dorosłym poważnie. I odwrotnie, jeżeli dziadek czy babcia będą szanować tego młodego człowieka, będą pokazywać pewne wzorce, będą mówić o historii, będą takimi nestorami rodu, o którym tutaj już rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że ten szacunek będzie zachowany do późnej starości, a wzajemnie uczyć się od siebie możemy, bo i wnuczek może uczyć tych nowych technologii. Przerabiamy to tu w naszym centrum również i odwrotnie. I ten dziadek i babcia będą szczęśliwi, że na przykład będąc w odległości 1000 czy 2000 kilometrów, bo jeden jest za granicą, a drugi w Polsce, będą mogli rozmawiać choćby przez te komunikatory, które są dzisiaj dostępne.
No właśnie, pani Aniu, a jak zrobić, jakby pani poradziła, żeby to opowiadanie o tej historii, o tej przeszłości nie było dla nastolatka nużące? Dzieci żyją szybko, nie potrafią długo skupić uwagi, chcą szybko wszystkiego się dowiedzieć. Jak taki dziadek czy babcia mogą ten swój cel osiągnąć?
Ja myślę, że są takie uniwersalne i ponadczasowe historie, bo tak, te wszystkie telefony, internet, Facebooki, komunikatory i te wszystkie inne historie, to są tak naprawdę współczesne narzędzia. To, co jest międzypokoleniowe i niemalże niezmienne, to są te takie wartości. Opowiadanie o historii w kontekście wartości, nie wiem, bohaterskich czynów albo czynów tam jakichś niegodnych, takiego języka użyję, tak? Zawsze jest interesujące.
Można dziadka zaprosić na przykład dziadek może zaprosić wnuka na spacer do Parku Oliwskiego albo gdzieś, gdzie mieszkają, do jakiegoś parku i w trakcie tego spaceru po prostu powspominać, tak? Poopowiadać i to już będzie...
Ja mam takie doświadczenia trochę kliniczne też, że dzieciaki, zwłaszcza nastolatki, są w takim momencie, to zresztą jest rozwojowe, tak? Że chcą zidentyfikować siebie w rodzinie, to znaczy odpowiadają sobie na pytanie, kim ja jestem. No rola seniorów będzie nieodzowna, niezbędna i to nie musi być na bazie historii, to jest pomnik, który zbudowano z tego i tego powodu, albo to jest coś tam, tylko pamiętam, jak mój prawujek, tak, przyjechał tutaj ze Lwowa i tam coś tam, i wiesz, on to lubił, przepraszam za słowo, w radiu wypić, tak, bo takie historie rodzinne budują, one są dalej powtarzane i większość nastolatków, z którymi rozmawiam, ma ochotę takich rzeczy słuchać, ponieważ rodzice, jakby dopiero na starość będą przekazywać tą wiedzę taką rodzinną, tak a propos nieuchronności, odchodzenia, śmierci i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę sobie, że to musi być nienudne po prostu.
To w takim razie na koniec trochę takich trudnych pytań. Zacznę może od Andrzeja. Twoim zdaniem dziadkowie wobec kogo powinni być lojalni? Wobec swoich dzieci, czyli rodziców, czy wobec wnuków?
Powinni być lojalni wobec rodziców i wobec wnuków, wobec każdego spotkanego człowieka.
Ale w takiej sytuacji konfliktowej, kiedy na przykład oczekuje się od nich, że oni staną po którejś ze stron, albo powiedzą swojemu dziecku, czyli rodzicowi, tak, masz rację, on popełnił jakiś tam błąd. Czy powinni zachować tutaj dystans? I jak z twojego doświadczenia, z twojej pracy i z opowieści, które pewnie słyszysz, jak to najlepiej zorganizować w rodzinie, żeby dziadek i babcia nie musieli być jakąś taką stroną konfliktu?
Szacunek do człowieka powoduje, że ja szanuję jedną i drugą stronę. I zanim wydam werdykt, to wysłucham jednej i drugiej strony. Wydaje mi się, że nestorzy, czyli dziadkowie, mający zupełnie inne doświadczenie, dużo bogatsze, czasami trudniejsze, mogą, ale nie zawsze potrafią, podejmować mądre decyzje. Jeżeli ja byłbym dziadkiem, to ja stanąłbym nie po stronie którejś, tylko jeżeli byłby trudny temat do rozstrzygnięcia i mógłby być opatrzony rozmową jednocześnie, to bym tak zrobił, ale jeżeli musiałbym z każdym porozmawiać indywidualnie, to najpierw bym porozmawiał indywidualnie, a potem ich bym zaprosił do stołu, tak jak my tutaj siedzimy, i porozmawiał, wymienił pewne zdania, ale z szacunkiem do inności drugiego człowieka, bo każdy ma prawo do swojego zdania.
A czy dziadkowie powinni ustalać z rodzicami, jeśli chcą na przykład dziecku podarować jakieś pieniądze, waszym zdaniem?
Tak, zdecydowanie. Mam tak, że do pewnego wieku, tak, do 13 roku życia powinno to być konsultowane, tak? Tak rzuciłam ten 13, ale mówię o tym momencie, kiedy dziecko staje się nastolatkiem już powoli, tak? Do tego momentu powinno to być konsultowane. Nie wiem, no dzieciaki dużo pieniędzy wydają na słodycze, tak, te dostane od dziadków, a czytam na jakiś zakup historii, które uważam, że powinny być kontrolowane jednak przez rodziców, to ile pieniędzy ma moje dziecko i na co je wydaje. Natomiast potem uważam, że to jest takie moje zdanie, tak? Też jestem mamą dwójki nastolatków, i którzy mają fajny kontakt ze swoimi dziadkami, myślę. Taką wprowadziliśmy zasadę, która naprawdę fajnie się sprawdza, to znaczy, że jeżeli moi rodzice, czyli dziadkowie, chcą dać pieniądze jakimś wnukom, to mnie o tym informują. Jeżeli ja uznam, że to jest za duża kwota, że w tej chwili nie, że to nie jest potrzebne, no to jakoś to weryfikujemy, to jednak są...
Czyli rozmawiać z rodzicami na temat tego...
Ja myślę, że to nie jest taki, to nie powinno to być zapalne, że to jest jakby kwestia takich drobnych historii, które w obrębie każdej rodziny jakoś tam funkcjonują jednak, znaczy mam takie marzenie, żeby
funkcjonowało. Tak, ale czasami dziadkowie nie są informowani na przykład o wszystkich sytuacjach, które się dzieją między rodzicami a dziećmi. Na przykład dziecko ma jakąś karę, powiedzmy, nie dostaniesz kieszonkowego chociażby, bo coś zrobiłeś nie tak. I nie może być chyba takiej sytuacji, że to ja pójdę do dziadka i dziadek mi da. Ale... Bo dziadek może nawet nie wiedzieć, że jest kara, prawda?
Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jakie są relacje w domu, prawda? Bo jeżeli my się kontaktujemy ze sobą sporadycznie, to wtedy tego typu sytuacje mogą mieć miejsca. I to nie tylko dotyczące pieniędzy, innych kar i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to jest waga wychowania na każdym poziomie, że my wchodzimy w relacje z tym wychowanym lub odwrotnie permanentnie, a nie tylko od czasu do czasu, bo wtedy jest najtrudniej podejmować różnego typu trudne decyzje, chociaż pewnie i takich jest bardzo dużo.
Mało tego, to jest, dopowiem, to jest takie coraz częstsze, takie oldschoolowe, że tak powiem, żeby właśnie od dziadka nauczyć się, czy od babci nauczyć się czegoś starszego, tak? Nie wiem, wysłuchałam ostatnio historii dziewczynki, 17-letniej dziewczynki, której mówiła, że babcia ją uczy piec mafinki, czy jak tam to się mówi, nie z proszku. Prawdziwe, mówi pani Aniu, prawdziwe. Także taki old school.
To na koniec chciałam jeszcze, żebyśmy poruszyli kwestię, jakie mogą być skutki takiego dystansu, braku dobrego kontaktu między wnukami a dziadkami. Oczywiście mam na myśli skutki dla wnuków. Co mogą tracić?
Pierwsze, co pomyślałam, to tracą taką ciągłość, taką niezbędność. To koło powinno się jednak domykać, tak? Powinno być ten najstarszy, ten średni i ten młodszy i być może jakiś tam najmłodszy. No to dobrze by było, żeby te rodziny tak wyglądały. To jest taka konkretna i porządna baza, z której nastolatek może budować tą tożsamość, o której już wspominałam, tak? No, rozumiem, że mamy się skupić, powinniśmy teraz się skupić w tej rozmowie na tym, co traci nastolatek. No, nastolatek traci ten oddech, bym powiedziała, taki oddech wychowawczy, ten taki dystans, który prezentują dziadkowie, babcie. Ten ogromne pokłady niejednokrotnie jednak czasu i cierpliwości, nawet jeżeli babcia pracuje, to jeżeli się decyduje spotkać z wnukiem, czy z wnuczką, to ona faktycznie się z nim spotyka, tak? To znaczy nie jest jak rodzic, który niejednokrotnie jednocześnie rozmawia, pokazuje palcem lekcje, miesza gotuje obiad tak? I sprząta i jeszcze krzyczy tam wyjdź z psem, tak? Faktycznie to jest taki czas, nawet 20 minut dziennie, codziennie na rozmowę telefoniczną czy jakąkolwiek inną. I ja myślę, że to są ogromne straty, bo to jest kontakt, ja bym tak to określiła, nastolatek traci wtedy możliwość kontaktu z osobą dorosłą, co do której jakby nie może mieć podejrzeń, że tutaj będą jakieś złe intencje. To znaczy, to jest wielkie poczucie bezpieczeństwa.
Albo, że będzie
w rozmowie.
Tak,
bo babcia, dziadek mnie kocha po prostu, więc będzie ze mną rozmawiać, nawet jak mi powie coś przykrego, to ja się wścieknę i powiem, bo jest stara, tak, mhm. Na przykład, ale ja wiem, że to jakby jest opatrzone jednak w to takie poczucie miłości i tak dalej, poczucia bezpieczeństwa, więc to są ogromne straty.
Czego może brakować dziadkom, jeśli nie mają kontaktu dobrego z wnukami?
Takie słowo klucz to jest osamotnienie. Osamotnienie, o którym można tutaj bardzo szeroko teraz opowiedzieć, ale osamotnienie to jest właśnie ten brak tej drugiej osoby. Myślę, że to doskwiera każdemu, niezależnie od tego, czy on jest seniorem, czy młodym człowiekiem, czy w średnim wieku.
Czyli możemy zaapelować do dziadków, żeby dbali o kontakty, żeby to oni właśnie inicjowali kontakty z wnukami, próbowali je mieć cały czas i być w kontakcie ze swoimi wnukami, ze swoimi rodzinami. Dziękuję słuchaczom za uwagę, a wam za to, że przyszliście państwo do studia. A przypomnę, że gośćmi byli pani Anna Rejkowska, pedagog i psychoterapeutka z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Andrzej Urbański z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów SwissMed w Gdańsku. Pozdrawiamy wszystkich dziadków i babcie.
Życzymy dobrych relacji.
Życzymy dobrych relacji.
I wnuczki.
I do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Do usłyszenia.